Jak zarabiają twórcy na YouTubie i jakie korzyści biznesowe płyną z prowadzenia własnego kanału? Między innymi o tym opowie nam dzisiaj Wojciech Siryk, który jest przedsiębiorcą, podróżnikiem oraz dziennikarzem. Wojciech prowadzi od ponad dekady swój kanał na YouTubie, Nam Zależy, oraz drugi kanał, Ten Świat Jest Nasz.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Wojciechu, zacznijmy od początku, bo na pewno będą nas oglądały osoby, które dopiero zastanawiają się nad tym, aby rozpocząć tworzenie własnego kanału i pojawienie się na YouTubie. Jakie ty masz rady dla takiej osoby, która dopiero będzie stawiała te pierwsze kroki?
Wydaje mi się, że taką jedną, prostą, ale chyba najcenniejszą radą jest to, żeby właśnie po prostu zacząć. Ja na przestrzeni tej już właśnie wspomnianej dekady bardzo często miałem okazję spotkać się czy doradzać osobom, które właśnie chciałyby zacząć coś w tym temacie i tam praktycznie zawsze był jeden problem. Taka delikatna niepewność co do kwestii technicznych, czy ktoś na pewno podoła, jaki ma kupić mikrofon, co z kamerą, gdzie to zrobić, jak to wszystko zorganizować. I to tego zwykle dotyczyły obawy. Bo jeżeli ktoś już przymierzał się do YouTube'a, to on generalnie wiedział, w jakim obszarze tematycznym ma się poruszać, o czym ma opowiadać, czym się interesuje, to ludzie generalnie wiedzą. Ewentualnie trzeba to po prostu doszlifować. Natomiast tam zawsze były praktycznie obawy związane nie z treścią, a z formą. Mhm. I tutaj taką według mnie właśnie najcenniejszą radą jest to, żeby nie przejmować się tym za bardzo, tylko po prostu zacząć. Powiem więcej, czasami nawet było tak, że ktoś miał tego typu opory i bardzo zależało mu, żeby jednak mieć dobry sprzęt, dobry mikrofon, dobrą kamerę. No to prosił o pomoc, to doradzaliśmy mu, angażowałem w to moich operatorów, montażystów, wszystko od A do Z tam wymieniali, doradzali, podsyłali linki, no i ta osoba kupiła cały ten sprzęt, po czym okazało się, że nie do końca radziła sobie z obsługą tego wszystkiego. Mm-hmm. No bo jeżeli już kupimy te profesjonalne lampy, no to trzeba to ustawiać, nawet prosty aparat, no to też trzeba przecież umieć obsłużyć, mikrofony. Oczywiście z biegiem lat ten sprzęt troszeczkę się zminiaturyzował i jest prostszy w obsłudze, natomiast przestrzegałbym przed wpadaniem w taką pułapkę profesjonalizmu od początku. Najlepiej po prostu zacząć, pokazać siebie, a to, że na przykład na ścianie będą jakieś cienie i to nie wygląda idealnie, że nasz dźwięk z naszego mikrofonu nie brzmi idealnie, tylko troszeczkę jest tam szumu. To naprawdę nie przeszkadza, to dopracujemy z czasem i wydaje mi się, że ta moja rada, ona generalnie pokrywa się z dowolną formą prowadzenia działalności czy z dowolnym biznesem. Po prostu my w głowie możemy mieć różne rzeczy co do tego, co stworzymy i
tak jaki... Nie chcielibyśmy, żeby było to idealne tak, już na starcie.
Dokładnie tak, co stworzymy i jak na to zareaguje rynek. Tylko że problem jest taki, że no, rynek będzie wiedział jednak lepiej od nas, tak to zwykle wygląda, więc lepiej coś wypuścić, zobaczyć i ewentualnie z czasem się dopasowywać. Powiem więcej, widzowie nawet doceniają to, że z biegiem miesięcy jest pewien progres.
Rozwój. Mhm.
Więc po prostu działać.
Okej, okay, a w takim razie, bo bardzo dużo mamy jednak tych treści na YouTubie. I ja oczywiście, jakby tak mogę powiedzieć prywatnie, jak obserwuję jakieś kanały, to nie ukrywam, że w pierwszej kolejności jednak patrzę na te aspekty wizualne, czyli żeby w ogóle coś się wybiło i jednak zwróciło moją uwagę, jest tyle treści i tyle po prostu tych materiałów w internecie, że po prostu wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut to jednak przykuwa coś estetycznego, coś dobrze przygotowanego, w dobrej jakości, bo oczywiście jak już znajdę jakiś kanał, który rzeczywiście widzę, że ogromna merytoryka z niego płynie, to już nie zwracam uwagę na to. Niemniej, tak właśnie na ten pierwsze wrażenie, to biorę pod uwagę jednak to właśnie tą jakość. I tutaj zastanawiam się właśnie, czy...
Nie, to oczywiście jest jakby cenny taki tutaj punkt zaczepienia w moją stronę, pewna kontra, bo no pewnie, że mamy różne aspekty twórczości i najlepiej to super robić każdą z nich.
Jasne.
Ja tylko zwracam uwagę na to, że jednak czy wynajęcie w ogóle zewnętrznej firmy, która nam to będzie ogarniała wszystko, czy zakup naprawdę profesjonalnego sprzętu i robienie tego na tip-top, to są jednak realne koszty. A tutaj pytanie było o tym, jak zacząć osoby, które po prostu dopiero do tego wszystkiego się przymierzają, no to ja zdecydowanie postawiłbym na uwypuklenie tego, co mamy do przekazania, tej całej tematyki, tego, że my chcemy się po prostu sprawdzić, jak widzowie przyjmą naszą charyzmę, naszą prezencję itd., itd. A tak jak mówię, te kwestie techniczne to naprawdę można z czasem dopracować. No i oczywiście ja nie mówię, żeby robić to niechlujnie.
Oczywiście, jasne.
Na tyle, na ile potrafimy, robimy to poprawnie, zgodnie ze sztuką. Natomiast no, to wszystko już tak poszło do przodu, że naprawdę telefonem, smartfonem i prostymi mikrofonami za 500-1000 zł to wszystko można nagrać. Może nie bardzo dobrze, ale solidnie, o tak bym to mówił.
Okej, super. A jeśli chodzi właśnie o Twój start, bo ja sobie porównywałam oczywiście te Twoje pierwsze materiały. Tutaj mam na myśli kanał Ten Świat Jest Nasz. Pierwszy film i ten ostatni, to ja powiem szczerze, że jakby widać rozwój, natomiast uważam, że Ty no, bardzo dobrze przygotowywałeś od początku jakby wersja ta pierwsza, pierwszych filmików, widać było, że tam po prostu jest ta koncepcja, jest format przemyślany. Wszystko tam było naprawdę pięknie, fajnie przygotowane i powiem szczerze, ja się nie znam dobrze na wideo, natomiast uważam, że pierwszy, jak i ostatni, na bardzo fajnym poziomie
tak,
zrealizowany.
Także... Już szczerze przyznaję, że w tym konkretnym projekcie trochę robiłem to wszystko wbrew radom, które tutaj przed chwilą udzieliłem, co niekoniecznie było dobre. Już wyjaśniam. Jeżeli chodzi na przykład o kanał Nam Zależy, no to tam pierwszy wywiad, a ostatni wywiad, przeskok jest bardzo duży. Pierwsze wywiady to było po prostu ustawienie jakiegoś tam aparatu na statywie, nagrywanie tylko gościa, dźwięk nie zawsze był poprawny, czasem nawet źle ustawiłem ostrość, jeżeli robiłem to samodzielnie, a teraz mamy własne studio w centrum Warszawy i nawet programy na żywo, więc tutaj przeskok jest gigantyczny. Natomiast w tym drugim projekcie to już ja występowałem przed kamerą i tam bardzo zależało mi, żeby wypadać idealnie. Oczywiście te pierwsze odcinki, no jakby się uparł, to rzeczywiście znalazłby tam trochę błędów.
To też kanał podróżniczy, tak, więc tak. Miało znaczenie.
Też trudniejsza właśnie była realizacja, no bo to jest tak powiedzmy 8000 km od domu na przykład. Natomiast ja właśnie dlatego udzieliłem tę pierwszą radę w pierwszym pytaniu, ponieważ o co chodzi? W tym projekcie podróżniczym właśnie nie ma tych moich pierwszych prób, bo ja nagrywałem przeróżne inne sceny, inne odcinki i potem uznałem to za tak słabe, że dużo tego wyrzuciłem do kosza i dopiero te pierwsze filmy, które już wyglądały w miarę dobrze, zostały opublikowane. Z perspektywy czasu myślę, że to chyba nie było dobre. Mogłem to wszystko jednak publikować, bo właśnie wpadłem wtedy w tę pułapkę, że to musi być idealne. Finalnie okazało się, że i tak nie jest idealne i twórca, szczególnie jeżeli tworzymy właśnie takie rzeczy gdzieś tam, powiedzmy, przynajmniej trochę związane z jakąś formą sztuki, no jednak film, ktoś może być fotografem, i tak nigdy nie będzie zadowolony z tego, co robił w przeszłości. Cokolwiek nie tworzymy i myślę, że teraz, powiedzmy, jestem względnie zadowolony, minie 5 lat, spojrzę do tyłu i stwierdzę, że no to też dalej nie było idealne.
To dlatego, że cały czas się rozwijasz i też gdzieś tam tą poprzeczkę sobie na pewno stawiasz wysoko.
Dokładnie tak, dlatego tak jak mówię, no po prostu trzeba działać, trzeba publikować na tyle, na ile potrafimy.
Super.
Zresztą tutaj chyba dobrze byłoby zrobić też takie porównanie no, do zwykłej firmy. No przecież nie da się idealnie sklepu zorganizować od pierwszego otwarcia lokalu, zawsze coś będzie niedomagać. Jeżeli będziemy perfekcjonistami, no to po prostu nigdy nie dojdziemy do tej mety, jeśli chodzi o te perfekcje.
Trzeba próbować.
Jest chyba nawet takie amerykańskie powiedzenie, tak, że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne.
A Wojciechu, jeśli chodzi w ogóle o trendy, o właśnie research, co tutaj teraz na YouTubie, bo bardzo dużo oczywiście się wskaźników zmienia. Tutaj mi chodzi o to, że skoro ty jednak trzymasz się na przykład swoje formuły, wspomniałeś, że oczywiście udoskonalasz, cały czas się rozwijasz, swoje kanały rozwijasz. Niemniej masz swoją formułę, swój format, który z mojej perspektywy, bo ja nie widzę tego od środka, z twojej oczywiście, ale z perspektywy widza, widzę jakby tą kontynuację, trzymanie się tej formuły, no tak jakby ciągłość tego widzę. Więc zastanawiam się, czy ty na przykład w ogóle się odcinasz od tych trendów, od tego, co się dzieje na kanałach i idziesz po prostu tą swoją drogą i tym swoim doświadczeniem, czy jednak robisz jakieś takie małe ulepszenia, zmiany, których może ja nie widzę jako osoba oglądająca twój kanał, twoje kanały, ale tak od środka, czy ty po prostu też bierzesz pod uwagę to, co się dzieje oczywiście na rynku?
Wydaje mi się, że w tym przypadku mniej więcej po połowie i trochę z tej ścieżki biorę i trochę z tej ścieżki. Jeśli chodzi o treść, to na przykład, no oczywiście muszę odpowiadać na potrzeby rynku i mówić na kanale o tym, poruszać te tematy, które gdzieś tam interesują po prostu ludzi. Natomiast też nie wpadam w populizm. Głośna sprawa ostatnich tygodni, te wszystkie skandale związane z youtuberami.
Tak.
No to na przykład w ogóle w to nie wchodziłem. Ja oczywiście rozumiem, że gdybym w to wszedł, wstawiał w tytuł, w ogóle poruszał ten temat, analizował go pod takimi jakimiś tam kątami, no to ta klikalność pewnie by wzrosła, no ale mnie to po prostu akurat nie interesowało, więc ani nie wpadam w tę ścieżkę skrajnie populistyczną, ani w drugą. A jeżeli chodzi o samą formę, to tutaj jestem raczej konserwatywny, to znaczy my cały czas poprawiamy kanał, ulepszamy, dorobiliśmy się tego wspomnianego wcześniej studia w Warszawie, natomiast to się dzieje bardzo powoli, bardzo powoli.
Rozumiem. Tak właśnie z perspektywy odbiorcy to widać tą konsekwencję u Ciebie w prowadzeniu tych kanałów i tak jak mówię, że ta formuła jest taka spójna cały czas, więc to jest też myślę, że osoby, które Ciebie oglądają już długo, to też myślę, że to doceniają i też pewnie się przyzwyczaili do po prostu do takiej formuły. A Wojciechu, jeszcze czy możesz mi powiedzieć, jak w ogóle wygląda monetyzacja kanału YouTube? Nie wiem, jak tutaj te kwestie zarabiania na YouTubie, może tutaj mógłbyś się podzielić, bo zastanawiam się, osoba, która zacznie teraz na przykład swój kanał tworzyć i działać na tym kanale, nie wiem, kiedy ona może liczyć na jakiś taki realny zarobek, monetyzację z tego kanału?
No to już jest sprawa dosyć trudna, różnie z tym bywa. Tutaj myślę, że warto podkreślić, iż wiele osób tak naprawdę nie do końca widzi to, co dzieje się na YouTubie. Ja będę właśnie dzisiaj o tym opowiadał na wykładzie Asbiro, że my widzimy tych, którzy odnieśli sukces. Na przykład coś nam YouTube pokazuje na stronie głównej. No właśnie, ale YouTube nam to pokazuje nie bez powodu na stronie głównej, bo to jest popularne, bo to się wybiło, bo ludzie to oglądają. Mówiąc kolokwialnie, to po prostu żre. Natomiast nie widzimy rzeszy innych kanałów, które mają 100, 300, 500, 1500 subskrypcji. Ktoś to tworzy czasami nawet długimi miesiącami. I nic z tego nie wynika. Dlatego, no oczywiście to nie jest zero-jedynkowe, ale działalność tak na YouTube, jak po prostu w całej sieci, jest w pewien sposób, czy w dużej mierze działalnością, czy zawodem nieliniowym. To znaczy mamy wąską grupę naprawdę dobrze zarabiających i całą rzeszę aspirujących. I całą sztuką jest przebić się do tej drugiej grupy, tej powiedzmy lepszej, która jednak zarabia i może czerpać z tego realne korzyści. Natomiast jeżeli już rzeczywiście, powiedzmy, nasz kanał jest co najmniej średni, jeśli chodzi o wielkość i zasięgi, czy duży, i możemy na tym zarabiać, no to są bardzo różne sposoby, dosyć standardowe tak naprawdę dla całego internetu. No przede wszystkim są te tak zwane pieniądze z wyświetleń. To jest ten program Google AdSense. I tutaj są bardzo różne stawki w zależności od niszy tematycznej. Ja na przykład zawsze miałem jakieś tam stawki, one się zmieniały w czasie wraz też z bogaceniem się polskiego społeczeństwa. Bo to od tego zależy. Niektórzy dziwią się, no a dlaczego w Ameryce jest tyle dolarów za tam 1000 wyświetleń, a w Polsce jest dużo mniej? No odpowiedź jest bardzo prosta i logiczna, bo po prostu w Ameryce wyświetla się reklamę jakiegoś tam iPhone'a czy czegoś innego, no i ta reklama konwertuje na konkretną sprzedaż.
Sprzedaż,
w Polsce tej sprzedaży jest po prostu znacznie mniej, to i stawka reklamy jest po prostu niższa. Miałem skończyć o tych reklamach. Ja miałem jakieś tam swoje stawki, które tak jak mówię zmieniały się na przestrzeni czasu i myślałem, że tak ma cały YouTube. Dopiero po długim czasie odkryłem, że na przykład w niszy takiej, gdzie są treści dla dzieci czy nastolatków, te stawki są, uwaga, nawet 10-krotnie niższe. Mi się wydawało, że tam powiedzmy, już teraz nie pamiętam jak to tak jak mówię w czasie się zmieniało, ale nie wiem, 2, 3, 4 dolary za 1000 wyświetleń to jest standard, po czym się dowiadywałem, że ktoś może nie mieć nawet 50 groszy za 1000 wyświetleń. Wielokrotnie mniej. Są inne oczywiście sposoby, są filmy sponsorowane, czy wywiady sponsorowane, jeżeli kanał jest dostatecznie duży i generuje wyświetlenia, są programy partnerskie, jest, i to jest bardzo ważne dla wielu twórców, sprzedaż własnych produktów, czy generalnie własny sklep internetowy. W sieci to przede wszystkim albo książki, albo jakieś gadżety, kubki, koszulki, tego typu rzeczy. Są programy partnerskie, no przeróżne rzeczy i tak naprawdę każdy musi odnaleźć się w tym sam. Ja tutaj wspomniałem o tej niszy na przykład takiej dla młodszych osób, że tam są niższe stawki z wyświetleń, pewnie, jasne, że tak. Natomiast z kolei tam jest dużo większe zaangażowanie, więc łatwiej coś komuś sprzedać, jakąś tam grę, dodatek, cokolwiek innego, czy właśnie link referencyjny, no jeżeli mamy, nie wiem, 100 tysięcy dzieci na kanale, no to może te pieniądze z wyświetleń nie są duże, ale coś reklamujemy, no i potem te 100 tysięcy dzieci kupi jakąś grę i już taki twórca z tego ma dużo większe pieniądze.
Rozumiem. A czy ty sobie właśnie, nie wiem, no, na przestrzeni oczywiście swoich działań jakąś taką politykę budowałeś, doświadczałeś po kolei któregoś z tych tematów, o których wspomniałeś, czyli właśnie tutaj, czy jakiś sponsorowany, oczywiście masz sklep, sprzedaż produktów, no to też na pewno nie zadziało się tak od razu. Czy na przykład, nie wiem, masz jakąś taką radę, od czego zacząć, czy raczej tutaj nie ma jakiegoś takiego złotego środka, no to najpierw, jak już ten kanał oczywiście się rozwinie na jakimś takim większym poziomie, czy może, nie wiem, wychodzić samemu do jakichś takich
sponsorów? To znaczy tak, jeżeli mówię do przedsiębiorców, jeżeli kanał jest przedłużeniem działalności biznesowej jakiejś tam tak. innej, no to oczywiście to jest kolejna forma zarabiania, to jest de facto reklama naszego biznesu. No to tutaj sprawa jest jasna, po prostu reklamujemy ten biznes i na tym mamy zarabiać. Natomiast jeżeli chodzi o taką typową działalność w sieci, gdzie sama ta działalność ma być dla nas źródłem biznesu, to tutaj dałbym trochę inną radę. To znaczy, no nie nastawiać się w pierwszych miesiącach od razu na zyski, jeśli te zyski mają niejako pochodzić z tej społeczności, bo ludzie tego po prostu nie lubią, nawet wręcz mogę powiedzieć, i to często nie działa. Wielokrotnie zdarzało mi się widzieć, że kanał ma 2 czy 3 miesiące, 11 filmów, nie wiem, 5 tysięcy subskrypcji i tam już wchodzi film, tutaj mam Patronite, wesprzyjcie moją działalność, tutaj możecie wpłacić, no i tam widzę 3 patronów 40 zł w sumie. Najpierw jednak w sieci trzeba zbudować społeczność.
Przekonać
najpierw trzeba
siebie.
Mieć tych ludzi, którzy ufają nam, wierzą w to, co robimy, podoba im się to, są niejako związani z nami i dopiero wtedy może wejść takie finansowanie społecznościowe i zaangażowanie często w postaci zakupu książki, jakichś gadżetów, czegokolwiek innego. Więc jeśli chodzi o zarabianie, no to uzbroiłbym się w cierpliwość po prostu.
Oczywiście, super. A jeśli chodzi właśnie o ten rozwój kanału, czyli zaczynamy, są dla nas ważne te kliknięcia. Na co ty byś zwrócił uwagę, czy właśnie, nie wiem, trzeba przemyśleć mocno tytuł takiego filmu, czy może bardziej tutaj kwestie wizualne, miniaturka, czy może teraz te shortsy też weszły od już dłuższego czasu, czy tutaj jakieś takie właśnie, na co konkretnie zwrócić uwagę na start, tak? Czy...
Shortsy, przyznam szczerze, że jak to zobaczyłem po raz pierwszy już nie wiem kiedy, rok temu, półtora roku temu, jakoś tak to wchodziło, byłem bardzo sceptyczny, nie podobało mi się to i nie podobało się to wielu innym ludziom. Co więcej, to już w ogóle są chyba takie badania wręcz naukowe, które mówią, że to jest bardzo niedobre dla naszego mózgu, to takie krótkie bodźce, następny, następny, następny. Natomiast, no co tu dużo mówić, przestałem się w pewnym momencie opierać, bo po prostu dostrzegłem, że inne kanały, które się temu nie opierają, bardzo szybko na tym zyskują. Przede wszystkim liczba subskrybentów bardzo mocno wzrosła na takich kanałach i dostrzegłem to w zaledwie kilka tygodni, że to się dzieje, więc od razu dołączyłem i widziałem, że inni, którzy mieli opory, by to zrobić, no i tak to finalnie zrobili, bo rozlało się to na cały YouTube, a jedyne co spowodowała ta ich opieszałość, to to, że no, po prostu skorzystali na tym mniej. Natomiast co do tych shortsów, to mam nadzieję, że już się to trochę nasyca. To znaczy rzeczywiście te pierwsze miesiące dodawały bardzo dużo ruchu na kanał, natomiast każdy zaczął to robić, więc to już tak dobrze nie działa. Na YouTubie według mnie najważniejsze jest to, jak bardzo wciąga nasz film, bo to głównie przez to YouTube proponuje to nagranie dalej. To tam w panelu YouTube'a nazywa się chyba fachowo wskaźnik utrzymania uwagi odbiorcy. Po prostu, jeśli YouTube puszcza to naszym subskrybentom i widzi, że oni to oglądają od deski do deski, no to okej, to jest wartościowy film, pokazujemy to dalej w proponowanych na stronie głównej czy gdziekolwiek indziej. Natomiast jeżeli tego nie ma, no to ten film się nie rozejdzie, choćby nie wiem jak dobry tytuł został wymyślony, miniaturka i tak dalej, a wręcz może to wprowadzać w błąd, czy nawet działać na niekorzyść, bo jeżeli wymyślimy za mocny tytuł, za mocną miniaturkę, że nie wiadomo, co to w tym filmie będzie,
tak,
ktoś klika, tam tego nie ma, to on nie tego szukał i ten wskaźnik utrzymania uwagi odbiorcy spada, więc YouTube w ogóle widzi, że ludzie klikają, a nie oglądają i nie poleca tego dalej. Powiedziałbym tak zasadą Pareto, że 80% to jest film, a 20% cała reszta, czyli te clickbaity, miniaturki, opisy i tak dalej.
Dobrze, a Wojciechu, jeśli chodzi o taki moment, który rzeczywiście wtedy tak u Ciebie wystrzelił ten kanał, pierwszy, który założyłeś, czy możesz się podzielić właśnie, kiedy był taki moment przełomowy i może z perspektywy teraz doświadczenia, może powiesz nam, co mogło wpłynąć na to?
Oczywiście, uśmiecham się, słysząc to pytanie, a to dlatego, że tym czymś była pandemia.
Aha.
Zamknięto ludzi w domach. Co więcej, nawet największe telewizje musiały się przerzucić na nagrania zdalne. Wielu ekspertów, gości i tak dalej nie miało nawet dobrego mikrofonu w domu, więc nawet w najlepszych telewizjach jakość była bardzo słaba. Twórcy internetowi może czasem nawet byli do tego przygotowani lepiej, no bo jeżeli ktoś na co dzień to tworzy, to potrafi zrobić lepszą jakość niż telewizja, ale plus gość, który gdzieś tam siedzi zamknięty w swoim mieszkaniu, nie był na to przygotowany i ma mikrofon za 9 zł. Więc bardzo mocno się to wyrównało, jeśli chodzi o kwestie takiej po prostu jakości. Ludzie też się bardziej przyzwyczaili, że ta jakość telewizyjna to wcale nie jest najważniejsze, co może być. No i do tego czysta matematyka. Po prostu nagle ludzie no niby mieli pracować w tych domach zdalnie, ale jakoś tak to w praktyce wyszło, że dużo więcej słuchali treści, głównie w sieci. No bo też powiedzmy sobie szczerze, co jest w telewizji rano i przed południem. To nie są najambitniejsze treści, jasne, więc ludzie jakoś tak naturalnie skierowali swoją uwagę w stronę sieci. No i rzeczywiście to było bardzo wyraźnie widać. Do tego jeszcze tematyka, bo zaczęły się dziać rzeczy niesłychane. W telewizji no jakoś tam to wszystko tłumaczono, czy zawsze dobrze, nie wiadomo. Natomiast w sieci tych interpretacji było bardzo dużo i ludzie po prostu to chcieli wiedzieć, co się dzieje z gospodarką, z lockdownami, co się dzieje w tym kraju, w tamtym kraju. Telewizja nie zawsze nadążała, a kanały YouTube, no po prostu każdy znalazł swoją niszę i pompował te treści, no i mój kanał po prostu wystrzelił.
Pięknie, super, to ogromne gratulacje, ale też chciałam Ciebie zapytać, bo czytałam jeden z Twoich wpisów, w którym Ty napisałaś właśnie o takim momencie no niezbyt przyjemnym i takim nawet zawahania, czyli tutaj chciałam Ciebie zapytać właśnie jakieś takie momenty, gdzie myślałeś sobie koniec, jeszcze może pewnie przed tym wystrzałem oczywiście i przed tym, jak ten kanał zaczął rosnąć.
A czego dotyczył ten wpis?
Ten wpis mówił o tym, że po prostu finanse też wpłynęły na to, że jakby nie miałeś finansów,
to już pamiętam,
żeby...
To było oczywiście przed wystrzałem. Wydaje mi się, że chyba w roku 2017-2018, coś takiego.
Tak,
to polegało na tym, że ja wtedy już na boku realizowałem ten program podróżniczy. Tam wydałem grube dziesiątki tysięcy złotych i tak nie wiedziałem, czy w tę stronę, czy w tę. I taką odezwę wystosowałem, że po prostu chciałbym wiedzieć, na czym stoję, tutaj jest Patronite, kto realnie wierzy w ten projekt, niech wesprze, kto nie, to nie, bo to nie o to chodzi. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak rynek to wszystko odbiera. Dobrze się to skończyło, widzowie pomogli i tutaj niejako wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli właśnie już była społeczność. Tam już za mną było chyba 5 albo 6 lat pracy i to zadziałało, bo podejrzewam, że gdybym prowadził kanał 3 miesiące i potem powiedział, nie wiadomo co dalej, pomożecie, nie pomożecie, to by się dobrze nie skończyło. Natomiast właśnie 5 czy 6 lat pracy to ludzie po prostu docenią.
Super. No to też tak jak w biznesie, prawda? No zresztą tutaj też opierasz się na tych przykładach i w tej rozmowie też sobie rozmawiamy właśnie o prowadzeniu biznesu. No właśnie, dużo się mówi o tych sukcesach, o tych momentach świetnych, wspaniałych. Natomiast no, my też jesteśmy taką uczelnią, w której mówimy też jak jest i zwracamy uwagę właśnie na te momenty porażki, jakichś takich kłopotów, zagwostek. No bo z tym przedsiębiorcy się na co dzień oczywiście mierzą, więc też...
Dodam może jeszcze na koniec, że internet, YouTube, generalnie wszystko to, co się dzieje właśnie w sieci, to jest bardzo konkurencyjny rynek, niemalże w pełni wolny. Oczywiście on jest w jakiś tam sposób regulowany, no prawo też dotyczy internetu, choć nie zawsze nadąża i pewne kwestie są nieuregulowane. Głośna sprawa ostatnio to właśnie afery z YouTuberami i rzeczywiście niektórzy podnoszą, że telewizja pewne ograniczenia jednak ma, co do tego można puścić, natomiast w sieci często tego po prostu nie ma. Więc nawet można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie dziki rynek wciąż, sieć, a więc bardzo konkurencyjny i naprawdę no, trzeba się napracować, trzeba się starać, trzeba pracować dużo, bo jeśli nie, to bardzo szybko wypadniemy. Tutaj też rada a propos YouTube'a. YouTube lubi regularność. YouTube lubi coś takiego, żebyśmy dostarczali kolejne treści, żebyśmy ciągle tych widzów potrafili przyciągać do siebie. Jeśli to się nie będzie działo, jeśli nie będziemy wrzucać filmów, to natychmiast z tygodnia na tydzień spadają nam te liczby wyświetleń. Jeśli nasze filmy będą coraz słabsze, no nie ma zmiłuj. Nasz kanał po prostu leci.
Systematyczność. Bardzo ważna rzecz.
I utrzymanie poziomu, utrzymanie jakości. Bo to jeżeli w pewnym momencie my się wyczerpiemy jako twórca, nie ma zmiłuj, YouTube'a to nie obchodzi, to nasze filmy spadną, bo YouTube będzie widział ten mityczny algorytm, że to nie żre i w to miejsce będzie promował kogoś innego. To jest całkowita konkurencja, więc tutaj naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość i po prostu w systematyczną pracę.
A Wojciech, chciałam jeszcze Ciebie zapytać w ogóle o plany takie na najbliższą przyszłość, a może nawet nie na najbliższą, ale Pytanie do Ciebie mam takie, bo Ty jesteś swoją marką. I czy Ty w ogóle bierzesz pod uwagę coś takiego jak oddanie komuś prowadzenia, czy wywiadów, czy programu, odsunięcie się jakby, oczywiście Twój kanał, nie wiem, no nadzorowanie, troszeczkę tak jak w firmie, tak? Oddelegowujemy jakąś część naszych zajęć, palemka, wyjazd i gdzieś tam obserwacja kanału, co tam się na nim dzieje z tej drugiej strony.
To znaczy tak, w przypadku nam zależy, jak najbardziej byłoby to możliwe. Na razie nie mam takich planów, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jestem zwolennikiem jakichś rewolucyjnych zmian.
Cieszę się,
raczej
że nie masz takich planów.
Konserwatywnie po prostu robimy swoje, ewentualnie dorzucamy kolejne cegiełki, kolejne zmiany. Byłoby to pewnie możliwe, wręcz w ogóle można by iść całkowicie w taką telewizję, że tam byłoby 4 czy 5 filmów dziennie, zatrudnienie dziennikarzy i cały czas pompujemy, czyli trochę by się to zmieniło z takiego modelu, gdzie jest to wręcz takie trochę ocierające się o podcasty, jest jeden prowadzący, który przepytuje kolejnych gości, na model taki bardziej telewizyjny, co już na YouTubie nie jest rzadkością, jest sporo takich kanałów. I dobrze się przyjmują. Kiedyś na YouTubie mam wrażenie, jakoś ludzie nie kupowali takich rzeczy. Po prostu to było za bardzo takie telewizyjne. Mm-hmm. No przecież YouTube miał się odróżniać od telewizji, a tak. Się nie odróżnia. Ale teraz już dużo jest takich kanałów i jakoś to działa, jak najbardziej. No w przypadku projektu podróżniczego pewnie byłoby to trudniejsze. Natomiast tutaj w ogóle nie mam takich planów, bo chciałbym zrealizować tak 100 kilkadziesiąt filmów na przestrzeni kilkunastu lat i zapisać się w tym dziennikarstwie podróżniczym tak szeroko, jak osoby takie jak pan Cejrowski, pani Wojciechowska, pan Makłowicz. A to no, z tego, co po prostu sprawdziłem, policzyłem, wymaga zrobienia pewnie 100 kilkudziesięciu filmów na przestrzeni kilkunastu lat i taki dobytek, chyba tak to można ująć, wtedy zapisze się w historii. Oczywiście pewnie dobrym impulsem, żeby to się stało, byłaby emisja przez telewizję. Mhm. Może to kiedyś nastąpi, ale ja też stawiam na to, że internet sam w sobie będzie się rozwijał, więc za 5, za 10 lat będzie można się tak w tej historii zapisać, nawet w samym internecie.
Bardzo się cieszę w ogóle, że to wypowiedziałeś, bo jak miałeś 4 lata temu właśnie pierwszy wywiad w Asbiro TV tutaj u nas na uczelni, to mówiłeś o tym, że chcesz zrealizować kilka odcinków w krajach europejskich. I te odcinki zostały zrealizowane, więc myślę, że na wyciągnięcie ręki jest to, o czym teraz powiedziałeś, żeby się zapisać właśnie w historii. Jeszcze chciałam Cię wywołać...
COVID pokrzyżował mi plany tak swoją drogą właśnie tak, ostatnie 2-3 lata, no bo nie dało się podróżować. Dokładnie. Ale już mamy nadzieję, że wraca normalność i będziemy robić.
Czyli już masz wszystkie koncepcje filmów przygotowane pewnie, co?
No chciałbym bardzo robić tak powiedzmy 8, 10, może 12 filmów rocznie podróżniczych. Wtedy przez 10 lat byłoby to właśnie gdzieś ze 100 filmów.
A jeśli chodzi właśnie o realizację, tutaj już teraz rozmawiamy o tym kanale podróżniczym. Ile w ogóle nakładu czasu jest potrzebne na zrealizowanie takiego jednego odcinka u Ciebie? Oczywiście rozumiem, że on się wiąże z wyjazdem. Chciałam Ciebie zapytać, kogo Ty tam bierzesz z zespołu, no bo przecież sam tego wszystkiego nie realizujesz.
Ile wyjazd osób, tak, od to kuchni? Jest kilka do kilkunastu dni, zależy od kraju, zależy jakie to zdjęcia. Najbardziej optymalnie pracuje nam się w 3 osoby. Lepiej polecieć w trójkę, ja i 2 operatorów na przykład 4 dni czy 3 dni, niż ja i jeden operator i przez to wyjazd się wydłuża,
rozumiem,
bo cała praca idzie wolniej. Więc tak jest najbardziej optymalnie. Ja wiem, że telewizje, przynajmniej te najbardziej profesjonalne kanały, no to tam czasami programy, tam jest czasami jeszcze dźwiękowiec, reżyserka i tak dalej, reżyser. Jasne, no ale tutaj na YouTubie trzeba robić właśnie efektywnie, czyli tanio, a dobrze. Natomiast co do tego, ile trzeba na to poświęcić, żeby jeden film powstał, no to w moim przypadku to są naprawdę setki godzin. Bo my każde zdanie mamy tam przemyślane, jeżeli chodzi o przygotowanie scenariusza, montaż. Potem cała ta obróbka, tak zwana, jak my to mówimy w zespole, kolorowanie, czyli profesjonalnie to się nazywa gradacja kolorystyczna, korekcja kolorów i tak dalej. Robimy to turbo profesjonalnie, co, tak jak mówię, to niekoniecznie jest efektywne, w tym sensie, że zdecydowanie łatwiej na przykład nagrać program podróżniczy, gdzie idę z selfistika, coś tam sobie opowiadam, a jasne, potem montaż zajmuje 15 minut, bo po prostu przycinam nudniejsze rzeczy, a to co zostało to puszczam, ewentualnie dorzucam 3 przebitki strona, 3 przebitki z aparatu i gotowe. Więc taka forma jest łatwiejsza, natomiast ja celowo robię tę formę, bo tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby stworzyć takie wręcz dzieło, powiedzmy cały bogaty świat, bo taka jest formuła tego programu, opowiadam o najbogatszych miejscach na świecie, spiąć klamrą w postaci serii, która będzie liczyła właśnie powiedzmy 100 odcinków. I niezależnie, który wybierzemy, tam zawsze każde zdanie jest przemyślane, to jest naszpikowane
to
treścią,
widać,
to jest turbo profesjonalne i To będzie chyba coś, co mam nadzieję za x lat będę mógł nazwać wręcz takim dobytkiem dziennikarskim.
Super, trzymam mocno za Ciebie kciuki. Wojciechu, czy Ty teraz, dziś zdecydowałbyś się jeszcze raz, jakbyś miał cofnąć czas te 11 lat temu, te Twoje początki, w tym momencie, w jakim teraz jest kanał YouTube cały, tak? I czy Ty byś podjął to wyzwanie, czy tutaj stwierdzasz, że jest taka przepaść ogromna i jeszcze dużo, dużo więcej wyzwań, że nie podjąłbyś się po prostu tego?
Oczywiście, żebym się podjął, powiem więcej. Ja pamiętam i bardzo dobrze to pamiętam, bo o ile rzadko w ogóle śledzę innych twórców na YouTubie, o tyle kiedy pojawiają się takie materiały związane z tym, z tą branżą samą w sobie, czy warto, czy nie warto, co tam w trawie piszczy, to słucham takich materiałów i pamiętam dobrze, że jeszcze przed startem projektu podróżniczego sporo było takich wypowiedzi dużych YouTuberów, którzy mówili, za późno jest już na YouTube, już się nie można przebić. Wtedy nam zależy, miało 20 parę tysięcy subskrypcji, programu podróżniczego w ogóle nie było, więc stosując się do rad tych ludzi czy przestróg, no to już w ogóle nic by nie wyrosło. Tymczasem i nam zależy wyrosło z 20 paru tysięcy do prawie 350 tysięcy od momentu, kiedy oni mówili, że to już jest za późno na YouTube. A teraz jaki wyrósł właśnie program podróżniczy, jak i mnóstwo przeróżnych twórców na YouTubie wystrzeliło i to nawet nie 5 lat temu, ale 5, 4, 3 lata temu, 2 lata temu, więc w ogóle nie słuchać takich rad, zacząć można w dowolnym momencie. Oczywiście no, konkurencja jest coraz większa, trzeba być coraz lepszym, no ale no, tak jest na każdym rynku, to się po prostu dzieje.
A z drugiej strony mamy też dużo większą dostępność do pewnych rzeczy, tak? Tak jak też tutaj rozmawialiśmy nawet o tej sztucznej inteligencji, też może jakaś taka w tą stronę, jakieś ułatwienia. I samo to, że tak jak powiedziałeś podczas pandemii, jednak dużo więcej takich materiałów po prostu no mniej profesjonalnych powychodziło, więc teraz myślę, że też dużo więcej osób się odważyło właśnie takie formaty również robić.
Dokładnie.
A Wojciechu, wspomniałeś właśnie o tych programach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego czy Martyny Wojciechowskiej. Czy Ty masz jakieś takie kanały, które Ciebie inspirują na ten moment? Albo może te, chociaż 11 lat temu, pamiętam też jak mówiłeś w jednym z wywiadów, że wtedy to dopiero były tak naprawdę początki, że nie było takich kanałów właśnie, jaki Ty stworzyłeś.
Tak, no takich kanałów jak nam zależy to za bardzo nie było. Tak. I wtedy też przestrzegano mnie trochę, że no co ty takie tworzysz, no fajne, oczywiście dopingujemy cię w tym, ale no popatrz, tutaj jest taki kanał i to zwykle były lekkie treści, nie wiem, ktoś mi tam wysyłał abstrahuję czy coś takiego i mówił, o takie byś robił, popatrz ile tu chłopaki mają wyświetleń, nam 500 tysięcy i tam filmik, tam nie wiem, co mówią studenci czy coś takiego, nawet nie chciałem się tego oglądać, takie treści nigdy praktycznie mnie nie interesowały, no ale jakoś w niszy dużo poważniejszej potrafiłem stworzyć duży kanał i tak samo trochę było z tym projektem podróżniczym. To było w ogóle ciekawe w odbiorze gdzieś tam powiedzmy ludzi z mojego otoczenia, bo ja wtedy jeszcze nie występowałem w ogóle przed kamerą. I nagle tam mówiłem, jeśli ktoś mnie pytał, co ja tam tworzę, gdzie ja lecę i po co, mówiłem, no będę właśnie latał po świecie, ja będę stawał przed kamerą i opowiadał o gospodarce, o tych różnych krajach pod takim kątem. I często tam widziałem w oczach taką trochę niepewność, czy ja zdaję sobie sprawę, że to w ogóle może się nie przyjąć, no siedzi gość, który w ogóle nigdy nie wystąpił sam przed kamerą i mówi, że gdzieś tam będzie latał po świecie i będzie opowiadał o jakiejś gospodarce, ekonomii, takich rzeczach, które brzmią, umówmy się, raczej nudnie dla ogółu i że to się raczej nie uda. Tymczasem no, też się udało, bo są setki tysięcy wyświetleń, a więc to idzie znacznie szerzej niż tylko osoby, które wprost interesują się taką tematyką, więc jakoś potrafię połączyć tę cięższą treść z lekką formą i to jest strawne dla masowej widowni. Więc no po prostu da się cały czas.
A nie podcięło Cię to wtedy skrzydeł? W sensie, czy nie miałeś jakichś takich przemyśleń, że no to może ja rzeczywiście, to nie jest ten kierunek, skoro tutaj ktoś we mnie zwątpił,
nie miał doświadczenia? Nie, też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że zwątpił, czy to się nie uda, ale po prostu było przy tym wiele znaków zapytania, czy to na pewno ma sens. Natomiast byłem no, przekonany o tym, że mi się to uda, może to trochę źle brzmi, ale miałem jasno określony cel, wiedziałem po co idę i wiedziałem co chcę zrobić i też no, tylko ja wiedziałem w tej mojej głowie jak to będzie wyglądało, więc ja wiedziałem, że zrobię to w formie takiej strawnej dla ludzi, a nie jakaś tam nuda przed kamerą i po prostu się udało.
Super, to ogromne gratulacje, że właśnie nie zwątpiłeś, bo tu mamy naprawdę bardzo wiele przykładów takich przedsiębiorców, którzy już mieli, naprawdę byli po prostu w podbramkowych sytuacjach i upadłości, i bankructwa, ale nie poddawali się, tylko właśnie zdeterminowani dążyli do celu. A Wojciechu, jeśli chodzi właśnie o Twoją grupę odbiorców, tak? Czyli właśnie no, takie clue, nie wiem, w jaki sposób Ty dbasz o swoich odbiorców, czy na przykład Ty też robisz jakąś taką selekcję, że zastanawiasz się, ojej, ale to może nie do końca ta grupa powinna do mnie trafić?
Nie robię. Nie robię, po prostu tworzę filmy w określonej tematyce, jest to wrzucane do sieci
i się weryfikuje.
Tak, i się weryfikuje, znajduje się na to widz. I ta metoda działa dobrze. Wydaje mi się, oczywiście ja muszę w pewien sposób, tak jak wcześniej o tych dwóch drogach mówiliśmy tutaj, no podążać za tym, czego oczekuje rynek, więc to nie jest tak, że ja wybieram, co tworzę w pełni, suwerennie, w ogóle nie patrzę na rynek, ja to tworzę, puszczam i ludzie macie to oglądać. Mhm. Tak się nie da, no też jest po drugiej stronie widz, który czegoś konkretnego oczekuje. Natomiast wydaje mi się, że kanał Nam Zależy ma też już taką pozycję, że w pewnej części, w jakiejś tam ograniczonej oczywiście, ale to też my kreujemy to, co jest warte obejrzenia. Wiele znanych postaci wyrosło na kanale Nam Zależy, są tematy, które tylko u nas były poruszane i też tam gdzieś szerzej wypłynęły. Także oczywiście słucham rynku, ale to w pewien sposób jest też już tak, że ja mogę rzucić jakimś tematem i to ja zaczynam interesować tym wiele osób.
Super. A jeszcze tak myślę, że już w kierunku podsumowania chciałam Ciebie zapytać, czyli zaczynam, tworzę właśnie swój kanał na YouTubie. Wspomniałeś wcześniej oczywiście, żeby się nie bać, żeby po prostu zacząć, ale pod kątem na przykład SEO czy tych wyświetleń, to czy warto na przykład zwrócić uwagę na ten format? Bo Ty na przykład prowadzisz też oczywiście swoje wywiady, to są dłuższe formy jednak. I właśnie wspomnieliśmy o tych shortsach, ale tutaj nie chodzi mi dokładnie o te shortsy, tylko właśnie jakieś takie krótsze formaty, nawet te programy podróżnicze, przecież to jest krótszy format niż właśnie wywiady. Czy Ty byś rekomendował teraz na start dłuższe, krótsze, budujemy na przykład tą społeczność, czy tutaj nie ma takiego?
Też nie wiem, na ile to jest aktualne zawsze, jeśli chodzi o tworzenie na YouTube. Była taka rada, że po prostu jeżeli wybierzemy jakiś format, ileś trwają te filmy, to żeby tego mniej więcej się trzymać. Jeżeli robimy wywiady około półgodzinne, to niech one takie będą. Jeżeli robimy trzygodzinne, niech one też takie będą. Nie wiem, na ile to jest aktualne. Wydaje mi się, że może coś w tym być, bo YouTube tam też w tym panelu po prostu mierzy, jak długo ogląda się każdy nasz film. Więc jeżeli przyzwyczajimy YouTube'a, że każdy nasz film odtwarza się średnio po 1,5 godziny i my nagle, zaczniemy wrzucać krótkie filmy, no ale wtedy ten średni czas oglądania zmniejszy się czy słuchania na 7-8 minut, to tam coś w tym algorytmie prawdopodobnie stanie się złego. Choć to nie jest regułą. Więc sugerowałbym po prostu stworzyć jakąś koncepcję, wybrać jakiś czas trwania, oczywiście mniej więcej, tu nie ma co celować co do minuty czy co do sekundy i tego się trzymać.
A czy Ty na przykład masz analityka kanału YouTube? Czy Ty po prostu...
Ta po prostu podstawowa, która jest w panelu administracyjnym YouTube, ona nie jest jakoś specjalnie rozbudowana.
Nie.
Jeżeli ktoś nie miał do czynienia, no to chętnie rozwinę. Analityka w panelu YouTube jest znacznie węższa niż na przykład analityka tego narzędzia Google Analytics dla stron internetowych. Tych danych jest po prostu mniej, ale te, które tam są wystarczające.
A czy Ty planujesz w ogóle rozwijać się jeszcze na jakichś innych kanałach? Tak mocno?
Nie, na ten moment nie. Mhm. Mamy te dwa kanały i to jest i tak bardzo dużo pracy. To i tak potrafi być tak, że kiedy ja ruszę w jakąś podróż, oczywiście wcześniej wszystko przygotuję, na Nam Zależy, to gdzieś tam złapię zadyszkę, coś tam czasami nie zostanie dopięte, więc na razie jeszcze jestem na tym etapie, że chcę po prostu te oba fundamenty tak wzmocnić, żeby nie było mowy o żadnych zaniedbaniach i może wtedy jakaś nowa działalność.
A czy w takim razie te dwa kanały, czyli stworzenie tego drugiego kanału, czy to się wiązało z jakimś takim zabezpieczeniem? To znaczy, nie wiem, czy tutaj w jakim stopniu mamy ryzyko, że na przykład nam konto mogą zablokować, albo na przykład stracimy to konto. Czy tutaj w ogóle brałeś takie coś pod uwagę?
Nigdy na szczęście nie miałem takich problemów i mam nadzieję, że nie będę ich miał. Na prawie 1000 filmów na Nam Zależy żółtych, tak zwanych żółtych dolarów, to mi się zdarzyło może z 10. czy kilkanaście, czerwonych dolarów to nie wiem, 1 czy 2, więc na szczęście te problemy z demonetyzacją, z jakimiś ostrzeżeniami od YouTube'a, banami i tak dalej są mi obce i oby tak zostało.
Super,
może
dobrze.
Dlatego, że jakichś wielkich kontrowersji u mnie na kanale nie ma, czy to związanych z ostatnimi aferami i słownictwem, którego niby się nie powinno używać w filmach, bo algorytmy coś tam wyłapują i tak dalej, czy z jakimiś wulgaryzmami, treściami kontrowersyjnymi, filmami, czy omawianiem filmów brutalnych, czy jakichś innych. W ogóle tego u mnie nie ma, więc...
To też dobra wskazówka jakby na start, ale w takim razie nie ma czegoś takiego, nie rekomendujesz, że zróbcie sobie, stwórzcie sobie dwa kanały, prowadźcie coś równocześnie na dwóch, bo w razie czego, nie wiem...
No, jeżeli wasza działalność jest kontrowersyjna, to może rzeczywiście warto coś takiego zrobić.
Dobrze, ale jak chcielibyśmy się trzymać, wiesz, jakichś takich standardów i prowadzić taki kanał, który nie będzie jakiś kontrowersyjny...
No to myślę, że... W 90% procentach nic złego się nie dzieje, ale ręki nie dam, że nigdy się nic złego nie stanie.
Rozumiem, super. Wojciechu, ja bym Ci chciała bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że też tutaj naładowałeś osoby, które gdzieś tam są na początku drogi, te rady się pojawiły. I ja ogromnie trzymam kciuki za dalszy Twój rozwój, za rozwój kanału. Będę na pewno bacznie obserwować i oglądać w dalszym ciągu. I oczywiście życzę Ci wolności i sukcesów. I dziękujemy bardzo za rozmowę. Jeszcze raz.
Dziękuję.